Znadniemna i Berezyny.
Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
Witam Państwa w programie Znadniemnej Berezyny. W świetle antypolskiej kampanii informacyjnej białoruskich władz pragniemy dostarczać Państwu prawdziwe informacje. Dlatego w ciągu następnej godziny będziemy rozmawiać o ważnych i aktualnych tematach dla Polaków na Białorusi. Przy mikrofonie Aleksander Roman. A dzisiaj przypomnijmy o naszym rodaku Andrzeju Poczobucie. Polak nadal znajduje się w łukaszenkowskim więzieniu. A o czym jeszcze usłyszymy w programie? Mińsk jedynym sojusznikiem Moskwy w wojnie przeciwko Ukrainie.
Armia rosyjska przyzwyczaja się do tego, że jest na ziemi białoruskiej.
Kryzys migracyjny na granicy polsko-białoruskiej.
Presja migracyjna, która jest na granicy polsko-białoruskiej, jest wykreowana przez stronę białoruską.
Obywatele Białorusi uciekający od represji politycznych w swoim kraju zorganizowali marsz Dziady w Warszawie.
Dziady to jest bardzo ważne święto dla Białorusinów. Zawsze było i myślę, że zawsze będzie.
Przytula mnie, pieści z całych sił. Jej oddaję to, co mam, oddaję sny. Daję swoje sny, daję to, co mam. I przez cały czas wiem, nie jestem sam. Budzę się przy blasku ostrych barw. Głuchnę w wielkim huku słusznych salw. Dławię się słowa. Thank you.
sytuacji na Białorusi.
Fakty i tylko fakty.
Jeden z liderów polskiej mniejszości na Białorusi, Andrzej Poczobut, znajduje się w niewoli już prawie 1000 dni. Białoruskie władze utrzymują Polaka za kratami nowopołockiej kolonii karnej, która słynie jako najcięższe więzienie w kraju. Ponadto w sierpniu wrzucono go do celi odizolowanej, gdzie ma spędzić ogółem pół roku. Warunki w białoruskich łagrach niszczą zdrowie i życie każdego człowieka, a Andrzej Poczobut, mając problemy z sercem, nie dostaje niezbędnych leków. Administracja kolonii ogranicza go także w listowaniu oraz otrzymaniu paczek żywnościowych. Białoruski system penitencjarny polega na tym, żeby wywierać wszelką możliwą presję na osobę. Jednak dziennikarz, nie patrząc na nieznośne warunki, nie daje się złamać. Polakowi kilkakrotnie proponowano uwolnienie w zamian na przyznanie się do winy i prośbę o ułaskawienie skierowaną do Aleksandra Łukaszenki. Za każdym razem władze dostawali stanowczą odmowę, ponieważ Andrzej Poczobut jest świadomy, że nie popełnił żadnego przestępstwa, uważa prezes Fundacji Białoruski Dom w Warszawie Aleś Zarembiuk.
No, Łukaszenka osobiście bardzo nie lubi Andrzeja Poczobuta, a nie lubi go za to, że on jest niezłomny, że cały czas walczy, że jest pryncypialny, bo to jest człowiek wartości. No, on nie znosi takich ludzi, nie znosi ludzi, których nie można złamać. A i właśnie Andrzej taki jest, jego można zabić, co oni próbują zrobić, ale nie można złamać.
Andrzej Poczobut jest jednym z ponad 1500 więźniów politycznych reżimu łukaszenkowskiego. W lutym bieżącego roku tak zwany sędzia Dmitrij Bubieńczyk skazał działacza Związku Polaków na Białorusi na 8 lat pozbawienia wolności w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Za rzekome nawoływanie do działań skierowanych na wymierzenie szkody bezpieczeństwu narodowemu Białorusi oraz za podżeganie do wrogości narodowej, religijnej bądź społecznej. Rosjanie kontynuują atakować niepodległą Ukrainę. Agresor stosuje wszystkie metody, w tym wykorzystanie zakazanej broni, by zrównać z ziemią jak najwięcej miejscowości. Codziennie dochodzi do ofiar wśród ludności cywilnej. Jednak broniące się państwo nie poddaje i godnie stawia opór okupantom. Obecnie trwają zacięte walki koło miasta Awdijivka w obwodzie donieckim. Według ukraińskiego Ministerstwa Obrony liczba wyeliminowanych z walki rosyjskich żołnierzy od 24 lutego 2022 roku przekroczyła 300 tysięcy. Rosjanie stracili na Ukrainie więc kilkakrotnie więcej ludzi niż we wszystkich konfliktach zbrojnych, w jakich brały udział po II wojnie światowej. Wojna na Ukrainie trwa już ponad 600 dni i przez cały ten czas agresora wspiera jedyny wierny sojusznik w obliczu reżimu Aleksandra Łukaszenki. Dyktator oddał Białoruś w rozporządzenie armii najeźdźcy, która wykorzystuje terytorium państwa m.in. dla przegrupowania swoich sił, rehabilitacji żołnierzy oraz ich szkolenia. Ćwiczenia wojskowe odbywają się prawie bez przerw od samego początku wojny, mówi dziennikarz telewizji Białsat Witold Siłczyk.
Niestety, widzimy, że po prostu armia rosyjska przyzwyczaja się do tego, że jest na ziemi białoruskiej. I to jest naprawdę niebezpieczne, to jest straszne, ponieważ przyzwyczaja się do tego, że w ich rozumieniu to niestety już jest ich kraj, także to nie jest kraj Białorusinów, tylko kraj dla Rosjan i to jest niebezpieczne.
Aleksander Łukaszenko także zgodził się na rozmieszczenie rosyjskiej broni atomowej, która już jest dostarczana do kraju. A Putin podpisał ustawę o unieważnieniu ratyfikacji traktatu o całkowitym zakazie prób z bronią jądrową. Te działania stanowią zagrożenie przede wszystkim dla Polski, która w ostatnim czasie wzmocniła granice z Białorusią. Wywołany 2 lata temu przez Aleksandra Łukaszenkę kryzys migracyjny wciąż trwa. Codziennie dochodzi do licznych prób nielegalnego przejścia granic z Unią Europejską przez cudzoziemców z państw Bliskiego Wschodu oraz Afryki. Według danych Polskiej Straży Granicznej w tym roku na granicy polsko-białoruskiej odbyło się już ponad 20 tysięcy prób nielegalnego jej przekroczenia, z czego w październiku około 2 tysięcy. Ponadto od początku roku zatrzymano blisko 500 pomocników i organizatorów nielegalnego przekraczania granicy. Także w ostatnim czasie funkcjonariusze Straży Granicznej są częściej atakowani przez grupy nielegalnych migrantów, poinformował w Polskim Radiu 24 pełnomocnik rządu do spraw bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej Stanisław Żaryn. Cudzoziemcy rzucają w polskie patrole kamieniami i gałęziami drzew. Często dochodzi do uszkodzenia samochodów służbowych. Odbywa się to przy absolutnej bierności białoruskich pograniczników, którzy raczej koordynują działania nielegalnych migrantów, twierdzi rzeczniczka Straży Granicznej, porucznik Anna Michalska.
Cały czas widzimy, że presja migracyjna, która jest na granicy polsko-białoruskiej, jest wykreowana przez stronę białoruską. Służby białoruskie ściągają migrantów na Białoruś, zarabiają na nich, czerpiąc korzyści finansowe od nich, czerpiąc korzyści finansowe z tego procederu przerzucania migrantów pod granicę polską, więc w interesie służb białoruskich jest utrzymywanie tej presji na tym odcinku granicy.
Na 186 kilometrach granicy z Białorusią jest zbudowana w 2022 roku stalowa zapora o wysokości 5,5 metra, która jest głównym elementem zabezpieczenia tej granicy przed nielegalną migracją. Jej uzupełnieniem jest system kamer i czujników, który powstał na 206 kilometrach tej granicy i w całości jest już użytkowany przez polskie służby graniczne.
Yeah.
Słuchają Państwo programu z nadniemnej Berezyny. Jesteśmy na falach 98,1 w Białymstoku i Grodnie. Na falach 99,2 w Białej Podlasce i Brześciu. Zapraszamy również do słuchania nas na stronie internetowej race.com. Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023. Projekt Polska Platforma Medialna Wschód realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Rozmowy i reportaże.
Wszystko, co ważne i aktualne.
Początek listopada jest czasem, który poświęcamy pamięci naszych zmarłych rodaków. W pierwszym dniu tego miesiąca ludzie zapalają znicze i modlą się przy grobach swoich bliskich. Niestety, represje powyborcze na Białorusi pozbawili wielu obywateli możliwości odwiedzać cmentarze, na których spoczywają ich przodkowie, ponieważ byli zmuszeni do ucieczki z własnego kraju. Dlatego w Warszawie zorganizowano Marsz Dziady, który ma głęboką tradycję i szczególne znaczenie, mówi białoruski działacz społeczny Eugeniusz Dudkin.
W Warszawie odbyło się zgromadzenie z modlitwą na pamiątkę swoich przodków, Białorusinów, Polaków, którzy zamieszkiwali na Białorusi, którzy rodzili się na Białorusi. To są nasze bohatery: Adam Mickiewicz, Roman Skirmut, Janka Kupała i inni ludzie. My spotykamy się tutaj około krzyża Jana Pawła II, który powiedział: nie lękajcie się. To dla nas symbol, żeby my, Białorusini i Polacy, którzy z Białorusi, nie lękali się tej walki, zachowania swojej rodziny, swojej kultury, swojego języka. Ja myślę, że nasza solidarność, która jest zbudowana na wartościach chrześcijańskich, wspólnych wartościach, jest fundamentem zwycięstwa w przyszłości. Marsz odbywa się w Warszawie, żeby wspomnieć o naszych ogólnych przodków, żeby wspomnieć, jak oni żyli w czasach emigracji, jak oni przeżywali te ciężkości i co oni zrobili, żeby zdobyć niepodległość swoich krajów. Na Białorusi dzisiaj niemożliwe zorganizować dziady, chociaż Łukaszenka spróbuje pokazać siebie konserwatora, który walczy z ideologią Zachodu, ale naprawdę on walczy z narodową tradycją na Białorusi, na przykład jak dziady, które niemożliwe prowadzić już od roku 2020.
Dziady to jest bardzo ważne święto dla Białorusinów, zawsze było i myślę, że zawsze będzie.
Alina Kołszyk, przedstawicielka Białoruskich Sił Demokratycznych.
My jako Białorusini, mimo że dzisiaj nie mogę pójść na groby na przykład mojego dziadka czy mojej babci, ale dzisiaj chciałabym wspomnieć tych Białorusinów, którzy już nie żyją i to zarówno moich rodaków, ale również tych Białorusinów, którzy oddali swoje życie po to, żebyśmy dzisiaj byli tutaj, żebyśmy rozmawiali po białorusku, mieli biało-czerwoną, białą flagę i też żebyśmy znali naszą historię, byliśmy z niej dumni. Dlatego tak ważna jest dzisiaj polityka pamięci, dlatego jest tak ważne, żeby to święto łączyło Białorusinów, którzy są za granicami i też tych, którzy pozostają na Białorusi. Od dziada do pradziada chodziliśmy na początku listopada, ale nie tylko, odwiedzać groby naszych bliskich, posprzątać, postawić znicze, kwiatki i pozostawić taki poczęstunek. To jest białoruska tradycja, zawsze się tego pilnowało. Bardzo długi czas to święto było dniem wolnym i wtedy wszyscy my mogliśmy chodzić na cmentarze, żeby oddać tą naszą pamięć naszym przodkom. Niestety przez ostatnie lata Łukaszenka to zmienił i już to nie jest dzień wolny, ale mimo wszystko dla Białorusinów to święto pozostaje ważne. W naszej tradycji dziady się świętowało nie tylko w listopadzie, a 4 razy do roku. To pokazywało, jak ważny jest kult pamięci dla nas, dla Białorusinów. A od już 35 lat to święto nabyło też inną wagę, bo 30 października odbył się pierwszy marsz na Kuropaty. 35 lat temu, od tego momentu wspominamy właśnie tych naszych bohaterów, którzy oddali życie za to, żeby Białoruś żyła. Wiedzieliśmy, że Kuropaty odwiedzili zachodni dyplomaci. Myślę, że może być to bardzo ryzykowne w tym momencie dla zwykłego Białorusina przyjść tam, bo to jest miejsce, które jest pilnowane przez policję, przez siły specjalne.
Paweł Łatuszka, zastępca szefową Zjednoczonego Gabinetu Przejściowego, kierownik Narodowego Zarządu Antykryzysowego. Na Białorusi od 1988 roku jest tradycja zawsze, żeby ludzie przychodzili do Kuropat, tam gdzie jest miejsce, gdzie pochowane są setki tysięcy Białorusinów, Polaków, przedstawicieli innych narodowości, którzy mieszkali na terenie Białorusi w latach 30. To jest miejsce, gdzie byli rozstrzeliwane ludzie. Ale dzisiaj to już jest есть неможливо. Неможливо пришить и поставить Швеции ку их память. Лукашенко не хочет еще признать, что то место связано с офярами массовых репрессий за часов Сталина. Лукашенко радше есть склонный к тому, чтобы помники Сталина были на территории Беларуси, чтобы хвалить его час панования в Związku Radzieckim. И не хочет еще признать, что те офяры были связаны właśnie с тем системой радзецким, который пановал тогда в нашем крае. Бо Лукашенко есть пострадзецким человеком, ментально есть радзецким человеком, представителем русского мира на Беларуси. Сейчас видим, что режим Лукашенко, как и империум российский, робит все, чтобы уничтожить наш народ, белорусский народ. Бо целью каждого империум есть właśnie уничтожение иных народов, иных народовостей. И белорусине переживают трудный окрест, такий самый, как переживали в летах 30-х, когда расстреливали элиты белорусские. Сейчас również элиты белорусские находятся в вензениях, тысячи вензиев политических, гвалт, репрессии. Але главный цель режима Лукашенко, который есть дзисейшим муравьевым российским на Беларуси, уничтожение нашего края, сведомости народовой.
Już za chwilę w programie z nadniemnej Brazyny opowiemy o tym, jak rozpoczęła się operacja Ostra Brama. W swojej kolejności Aleksy Szota opowie o jednym z najbardziej tajemniczych malarzy, którzy mieszkali i pracowali w XIX-wiecznym Mińsku, Janie Damelu. A Marcin Gorbaczewski zapozna Państwo z Edmundem Fetingiem oraz jego przebojowym utworem Nim wstanie dzień.
Losy bohaterów niezłomnych.
W programie z nadniemnej Brazyny kontynuujemy opowiadać o operacji Ostra Brama, która miała na celu wyzwolenie Wilna spod okupacji niemieckiej i opanowanie miasta przed nadchodzącymi oddziałami Armii Czerwonej. Początkowo zakładano, że atak na miasto nastąpi nocą z 3 na 4 lipca 1944 roku. Jednak szybkie postępy wojsk sowieckich spowodowały, że termin uderzenia ustalono na godzinę 23 w dniu 7 lipca 1944 roku, co jednak także uległo dezaktualizacji. 7 lipca o świcie, w związku z szybkim zbliżaniem się Armii Czerwonej do miasta, Wilk zdecydował o natychmiastowym rozpoczęciu akcji, przyspieszając ją o jedną dobę w stosunku do wcześniejszych planów. Przyspieszenie akcji związane z rozwojem sytuacji na froncie dawało osiągnięcie politycznego celu operacji, jednak skazywało ją na realizację tylko częścią sił. Topniały one z godziny na godzinę, gdyż wiele oddziałów nie zdołało przybyć na czas w nowym wyznaczonym terminie. Siły niemieckie obsadzające Wilno od dnia 5 lipca 1944 roku, dowodzone przez generała Reinera Staela, składały się z około 28 batalionów liczących łącznie 17 500 żołnierzy. Dysponowały olbrzymią ilością sprzętu wojskowego. Na podwilińskim lotnisku na Porubanku stacjonowało kilka kluczy samolotów bojowych. Niemcy zdołali wybudować na przedpolach miasta kilkanaście umocnionych węzłów obronnych. Większość znajdowało się na odcinku południowym. Nocą z 6 na 7 lipca 1944 roku do ataku na miasto przystąpiły jedynie dwa zgrupowania, majora Jaremy oraz majora Pochorackiego. Zamiast spodziewanych 18 tysięcy zbrojnych akowców, bo takimi siłami dysponowały oba połączone okręgi, do akcji Ostra Brama weszło niewiele ponad 4 tysiące partyzantów, wspieranych przez oddziały konspiracji miejskiej, w tym tylko dwie zwiększe zwarte jednostki, liczące łącznie blisko 1000 ludzi. W walkach o miasto wzięło więc udział około 6 tysięcy okowców, a kolejne 3 tysiące ze zgrupowania numer 2 walczyło w rejonie Majszagoły, na północ od Wilna. Łącznie w walkach o Wilno i w jego bezpośredniej bliskości uczestniczyło około 9 tysięcy żołnierzy Armii Krajowej. Oddziały AK uczestniczące w ataku na Wilno 6-7 lipca dysponowały bardzo ograniczoną ilością amunicji. Oddziały partyzanckie zaatakowały Wilno od wschodu i południowego wschodu w pasie od cmentarza na Rosie do Belmontu. Kierunki uderzenia wyznaczały wileńskie przedmieścia Lipówki, Chrybiszki, Góry i Kolonia Wileńska. Po przełamaniu obrony oddziały partyzanckie miały skoncentrować się na placu katedralnym. W pierwszym rzucie nacierały 1 i 6 batalion 77 pułku piechoty AK, 9 brygada, oddział rozpoznawczy komendy okręgu, 3 i 5 batalion 77 pułku piechoty AK oraz 8 i 3 brygada. W odwodzie znajdował się oddział osłonowy Gracza, 13 brygada, oddział dyspozycyjny Promienia i oddział osłonowy Wilczura. Nacierające oddziały nie miały dokładnego rozpoznania niemieckiego systemu obrony. 1 i 6 batalion 77 pułku piechoty zdobyły pierwszą linię umocnień na skraju Lipówki i przekroczyły linię kolejową Wilno-Podbrodzie. Kontratak wojsk niemieckich odrzucił jednak partyzantów na pozycje wyjściowe. 9 brygada Małego zaległa przed betonowymi schronami bojowymi na skraju Chrybiszek, tracąc dowódcę. Partyzanci 3 batalionu po ciężkich walkach, podczas których zdobyli niemieckie bunkry i wybili pododdział SS, opanowali wieś Góry, ale w wyniku morderczego ostrzału nie mogli nacierać dalej. 5 batalion 77 pułku piechoty Armii Krajowej posuwał się za nimi w drugim rzucie natarcia. 3 brygada Wileńska z Czerpca odniosła największe sukcesy. Po przekroczeniu rzeki Wileńki dotarła do Belmontu, a następnie do skraju Zarzecza i traktu Batorego. Jej ruch został jednak zahamowany przez niemiecki pociąg roboczy ze stacji w Kolonii Wileńskiej, mylnie określany jako pociąg pancerny, którego załoga skutecznie prowadziła ogień z ciężkiej broni maszynowej i moździerzy. Pomimo tego niektóre pododdziały przeniknęły dalej w głąb miasta. Jeden z plutonów 3 brygady przekroczył trakt i walczył aż na Antokolu. Brygada dotrwała na pozycjach w mieście do 8 lipca i podjęła współdziałania bojowe z oddziałami sowieckimi. 8 brygada zaległa na przedpolu niemieckich betonowych bunkrów. Natarcie oddziałów Armii Krajowej załamało się, a oddziały poniosły duże straty. Nieprzyjaciel prowadził ogień z artylerii i moździerzy, a o świcie do akcji weszło niemieckie lotnictwo. Ponowne uderzenie w dzień narażało na dalsze straty. Zapadła decyzja wycofania się do rejonu Szwajcar. O dalszym przebiegu operacji Ostra Brama opowiemy w kolejnym programie z Nadniemnej Berezyny za tydzień.
polskie podróże na Białorusi.
Na cmentarz kalwaryjski w Mińsku warto zajrzeć każdemu pasjonatowi historii. W stolicy Białorusi po wszystkich tragicznych wydarzeniach XX wieku zostało stosunkowo niewiele zabytków, ale cmentarz przetrwał. Pochowanych jest tam wielu znanych mieszkańców miasta, a wśród nich wybitny malarz początku XIX wieku Jan Damel. Przy mikrofonie Aleksy Szota. Witam Państwa i zapraszam do zapoznania się z życiorysem malarza i historią o tym, jak przypadek, więzienie i zsyłka przyczyniły się do tego, że osiadł właśnie w Mińsku i tam stał się sławny. Jan Damel był zawsze czekanym gościem na imprezach towarzyskich Wilna i Mińska pierwszej połowy XIX wieku. Był bardzo popularny i zapotrzebowany jako malarz, ale mimo to dziś jest w dużej mierze zapomniany, a detale jego życiorysu zagubiły się. Do dziś nie znamy dokładnej daty i miejsca urodzenia Jana Damela. Rodził się, jak sam o sobie pisał, w Kurlandii, na dzisiejszej Łotwie, ale dokładnego miejsca nie podał. Wersje, kiedy się urodził, również są różne. 1777 rok, 1778, 9, 1780 i inne. Oficjalnie przyjęto za rok urodzenia Damela 1780, więc teraz moglibyśmy obchodzić 243. rocznicę jego urodzin. Prawie nic nie wiadomo o jego rodzinie. Znamy tylko imię ojca, Jan, i że prawdopodobnie był szlachcicem, a dziadek pułkownikiem wojsk saskich. Jednak sam malarz pisał, że ojciec jego był handlarzem. Dodatkowo zagmatwuje pracę biografów to, że w tym samym czasie na Uniwersytecie Wileńskim studiowali Jan Damel i Krzysztof Damel, dwie zupełnie różne osoby, których późniejsi badacze często mylili w swoich opracowaniach. Jako malarz Damel wykształcił się właśnie w Wilnie, gdzie zaczął studia w 1799 roku. Był uczniem słynnego Jana Rustema, który wykształcił m.in. takich malarzy jak Walenty Wańkowicz czy Kanuty Rusiecki. Studia ukończył w 1809 roku, po czym uczył rysunku w gimnazjum wileńskim. Na studiach Damel poznał Ignacego Cejzika i ta przyjaźń stała się dla niego fatalna. Gdy w 1815 roku Cejzika posądzono o podrabianie pieniędzy, listy Damela do przyjaciela stały się przyczyną podejrzewania go o współudział. Fałszywe pieniądze były tak dobrze wykonane, że wykryć je trudno było nawet specjalistom. I choć nic Damelowi nie udowodniono, z przyczyn politycznych został on zesłany na Syberię na 3 lata. Tam również malował i rysował, tworząc całą serię szkiców poświęconych życiu na rosyjskim Dalekim Wschodzie. 3 lata później został ułaskawiony i wrócił na ojczyznę, lecz wybrał nie Wilno, a Mińsk. Damel specjalizował się na kilku gatunkach malarstwa, tworzył typowe obrazy ołtarzowe dla kościołów, uzyskał sławę jako utalentowany portrecista i mistrz malarstwa historycznego, szczególnie tematyki patriotycznej, a do tego robił niezłe kopie światowych arcydzieł. Najbardziej twórczy był właśnie miński okres życia Damela. Wiadomo, że mieszkał on w samym centrum miasta, przy dawnym Wysokim Rynku, dziś Placu Wolności. Niektórzy uważają, że mógł mieszkać w domie swojego przyjaciela Jerzego Kobylińskiego. Ta kamienica końca XVIII wieku, początkowo Pałac Przeździeckich, jest jednym z niewielu budynków dawnego Mińska, który zachował się do dziś. Kobyliński był kolekcjonerem, zbierał obrazy, książki, monety i inne antyki, a jego dom był, można powiedzieć, pierwszym muzeum w Mińsku. Co ciekawe, dziś to miejsce również jest związane ze sztuką. Znajduje się tu galeria imienia słynnego białoruskiego malarza XX-wiecznego Michała Sawickiego. Według wspomnień wśród miejsc, gdzie malował Damel, były też podziemia kościoła Najświętszej Marii Panny, dzisiejszej archikatedry, znajdującej się 100 metrów od domu Kobylińskiego. Podobno podziemia służyły mu za warsztat w wypadkach, gdy potrzebował szczególnych warunków dla gry światła i cieni, a tam, w zupełnych ciemnościach, mógł ze światłem eksperymentować ile chciał. Zmarł Damel 30 sierpnia 1840 roku, rodziny ani potomków nie miał i został pochowany w krypcie nieukończonego wtedy jeszcze kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego na cmentarzu kalwaryjskim. Na prośbę Jerzego Kobylińskiego w ołtarzu kościoła później umieszczono obraz Damela, który za jego życia uważany był za najlepszy – Chrystus w ogrodzie oliwnym, namalowany w latach 30. XIX wieku. Dziś obraz ten znajduje się w Narodowym Muzeum Sztuki w Mińsku. W kolekcji muzeum są łącznie tylko 3 obrazy Damela. Innych znanych jego dzieł na terytorium Białorusi nie ma. W 2021 roku wewnątrz kościoła arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz uroczyście odsłonił tablicę pamiątkową poświęconą Janowi Damelowi. Tyle wiemy o tym chyba najbardziej tajemniczym mińskim malarzu tamtej epoki. I na tym się z Państwem żegnam. Do usłyszenia w kolejnych wędrówkach historycznych.
Wśród nas.
Witam Państwa przy mikrofonie Marcin Gorbaczewski. Dziś opowiem kilka słów o Edmundzie Fettingu oraz jego przebojowej balladzie Nim wstanie dzień. Edmund Andrzej Fetting to polski aktor i piosenkarz o charakterystycznym basowym brzmieniu głosu. Wykonawca słynnych piosenek z serialu Czterej pancerni i pies oraz z filmu Prawo i pięść. Urodził się 10 listopada 1927 roku w Warszawie. Zanim wybrał ścieżkę aktorską, fascynował się muzyką jazzową. Dzięki bratu pianiście nauczył się gry na fortepianie i akordeonie. W 1947 roku założył zespół jazzowy Marabut, który wraz z nim współtworzyli Jerzy Herman, Wojciech Piętowski, Mirosław Ufnalewski, Zenon Woźniak, Andrzej Zborski i Antoni Zdanowicz. Występowali m.in. w warszawskiej siedzibie Związku Młodzieży Chrześcijańskiej przy ulicy Marii Konopnickiej 6, a zapowiadał ich znany publicysta i promotor jazzu Leopold Tyrmand. Niestety w 1949 roku władze komunistyczne zakazały działalności organizacji, a jej majątek znacjonalizowano. Fetting podjął studia aktorskie w Warszawskiej Państwowej Wyższej Szkole Aktorskiej, których nie ukończył, ponieważ został usunięty za brak talentu. Egzamin aktorski zdał eksternistycznie w Warszawskiej Państwowej Szkole Teatralnej 2 lata później w 1951 roku. W ciągu kilku następnych lat był aktorem Teatru Ziemi Opolskiej w Opolu, Teatru imienia Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu, Teatru imienia Stefana Jaracza i Teatru Nowego w Łodzi. Przełomem w karierze okazał się angaż w roku 1957 do Teatru Wybrzeże w Gdańsku, gdzie pracował z wybitnymi reżyserami, m.in. z Zygmuntem Hubnerem i Andrzejem Wajdą. Zagrał m.in. Raskolnikowa w Zbrodni i karze według Fiodora Dostojewskiego, Polo Poupa w Kapeluszu pełnym deszczu i szekspirowskiego Hamleta. Z Gdańska trafił do Teatru Dramatycznego w Warszawie, który był wówczas jedną z wiodących scen stolicy. Tutaj tworzył kreacje w sztukach współczesnych. Łącznie zagrał kilkadziesiąt pierwszo- i drugoplanowych ról teatralnych. Niemal od początku istnienia telewizji blisko z nią współpracował. Zagrał prawie w 100 spektaklach Poniedziałkowego Teatru Telewizji, Teatru Prozy, a także w Teatrze Sensacji i Teatrze Kobra. Współpracował również ze Studiem Opracowań Filmów w Warszawie, gdzie na potrzeby kinematografii i telewizji stworzył kilka wybitnych kreacji w dubbingu, m.in. w 12 Gniewnych Ludziach Lumeta. Był także lektorem czytającym komentarze do filmów dokumentalnych. Edmund Fetting zagrał w kilkudziesięciu filmach. Wśród najważniejszych kreacji filmowych są m.in. role Józefa Hallera w Śmierci prezydenta w reżyserii Jerzego Kawalerowicza, porucznika Kaplińskiego w Zbrodniarzu i Pannie Janusza Nasfetera, czy rola tytułowa w filmie Lokis, rękopis profesora Wittenbacha w reżyserii Janusza Majewskiego. Z seriali telewizyjnych warto wymienić rolę w Wielkiej Miłości Balzaka, Czarnych Chmurach, Królowej Bonie i Nad Niemnem. W latach 60. prowadził w radiu audycję Radiowe Studio Piosenki. Chętnie wykonywał ballady Bułata Okudżawy, piosenki Charlesa Aznawura i utwory Kurta Weyla. Miał ciepły, nastrojowy głos. Widzów i słuchaczy ujmował nie tylko talentem, ale też spokojem, opanowaniem i kulturą osobistą. Zasłynął również jako wykonawca popularnych piosenek filmowych. Wykonywał piosenkę Ballada o pancernych i utwór Przed nami Odra, pochodzące z serialu Czterej pancerni i pies. Słowa utworu napisała Agnieszka Osiecka, muzykę skomponował Adam Walaciński. Filmowy przebój, który za chwilę usłyszymy, został stworzony specjalnie dla Edmunda Fettinga w filmie Prawo i pięść w reżyserii Jerzego Hoffmana z 1964 roku. Tekst napisała Agnieszka Osiecka, muzykę skomponował Krzysztof Komeda. Przed Państwem Edmund Fetting, Nim wstanie dzień.
Ze świata czterech stron, z jarzębi nowych dróg, gdzie las spalony, wiatr zmęczony, noc i front, gdzie niezebrany plon, gdzie poczerniały głóg, wstaje dzień. Słońce przytuli nas do swych rąk i spójrz, ziemia ciężka od krwi znowu urodzi nam zboża łan złoty kurz. Przyjmą kobiety nas pod swój dach i spójrz, będą śmiać się przez łzy. Znowu do tańca ktoś zagra nam może już. Za dzień, za dwa, za noc, za trzy, choć nie dziś. Za noc, za dzień doczekasz się, stanie świt. Chleby upieką się w piecach nam i spójrz tam, gdzie tylko był dym. Kwiatem zabliźni się wojny ślad barwą róż. Dzieci urodzą się nowe nam i spójrz, będą śmiać się, że my znów wspominamy ten podły czas, porę burz. Za dzień, za dwa, za noc, za trzy, choć nie dziś. Za noc, za dzień doczekasz się, stanie świt.
Z Nadniemna i Berezyny.
Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
Na dzisiaj to już wszystko w programie z Nadniemnej Berezyny. Więcej informacji o życiu Polaków na Białorusi można znaleźć na łamach gazety Głos z Nadniemna na Uchodźstwie, czasopisma Magazyn Polski na Uchodźstwie oraz na portalach internetowych głosznadniemna.pl i kresy24.pl. Zapraszam również do oglądania programu Nadniemnym, emitowanego na antenie TVP Polonia i w telewizji Bielsat. Na falach Radio Racja spotykamy się co sobotę o godzinie 7.05 czasu polskiego, 9.05 czasu Białorusi. Kolejny program już za tydzień. Do usłyszenia.
Jeden dzień, jedna noc, a w życiu jakby piękniej. Byłem z nią parę chwil, było tak namiętnie. A teraz jestem tu, ludzi tu, myśli takie dziwne. Nie wiem sam, czy tego chcę, lecz nikt tu nie jest winny. Już jakiś czas nie ma jej, tańczy, wódkę pije. Może dziś to będziesz ty, przecież mama cię nie zbije. Jesteśmy tu, ludzie tu i myśli dookoła. Nie wiem sam, czy tego chcę, chyba jedź do domu. Myślę, że nie stało się nic. Myślę, że nie stało się nic. Myślę, że nie stało się nic. Nic, nie. Myślę, że nie stało się nic. Nic, myślę, że nie stało się nic. Później gdzieś widziałem ją, znowu była z innym. Krzyczał coś, szarpał ją, uciekła do windy. A teraz jestem tu, ludzi tu i myśli znowu dziwne. Może bym mógł zostać z nią i nikt tu nie jest winny.
myślę, że nie stało się nic.